LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Tym razem zbudowaliście odcinek, który nazwałabym Chemia i życie codzienne. Po tym odcinku inaczej wszyscy spojrzą na najbliższe nawet otoczenie. Występują.
Cześć, jestem Matylda.
Ala. Adam Martosiewicz ze Skierniewic.
Wiktoria.
Dominik.
Dosia.
Ula.
Wiktor.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjne, dodatkowe odcinki podcastu Radio Naukowe. Działamy dzięki wspierającym nas na patronite.pl/radionaukowe. Wielkie, wielkie dzięki. Odcinek 7 LAMU sezonu 2024.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Nazywam się Ula, mam 7 lat i moje pytanie to, dlaczego galaretka z kiwi i ananasem nie tężeje?
Ale co? Ale jak? Naprawdę nie tężeje? Co ta Ula opowiada? Słowo daje, nie jestem fanką galaretek, dlatego byłam zupełnie zaskoczona. Ale to prawda, nie tężeje. To znaczy zwykle nie tężeje, ale o tym za moment. Do udziału w LAMU zaprosiłam ekipę Science Mission działającą na Instagramie. To naukowczynie, które na co dzień odpowiadają na takie właśnie codzienne pytania. Zajrzyjcie koniecznie. Kiedy nagrywałam ten odcinek, to ostatnio na przykład zajmowały się pytaniem, jak borówka może się zapalić, skąd się biorą dziurki w muszelkach, czy dlaczego lody twardnieją. Bardzo w klimacie LAMU, prawda? Science Mission to profesor Katarzyna Siuzdak i dr Katarzyna Grochowska. A z pytaniem Uli zmierzy się Kasia Siuzdak.
To pytanie, Ulo, wcale nie jest takie proste, bo ma kilka odpowiedzi. A odpowiedź zależy od tego, czy ten ananas kiwi jest z puszki, czy taki surowy. Czy może masz na myśli taką gotową galaretkę ananasową z torebki? Może najpierw zacznę od tego trudnego przypadku, czyli surowego ananasa i kiwi. Te owoce, oprócz tego, że sporo w nich wody, witaminy C z grupy B czy soli mineralnych, a oczywiście też cukru, mają coś jeszcze. Otóż jest tam pewna ciekawa substancja. Nazywa się bromelaina. Jest enzymem roślinnym, który rozkłada białko. Białko jest oczywiście w jajkach, ale też w mięsie, rybach, serach, twarogu. I kiedy ta bromelaina spotyka się z dużą cząsteczką białka, to rozkłada go na mniejsze fragmenty. Taka jest rola enzymów, bo właśnie dzięki enzymom, które mamy w ślinie czy żołądku, rozkładane jest najmniejsze fragmenty zjadane pożywienie. Jeden enzym radzi sobie z cukrami, drugi z tłuszczami, a jeszcze inny z białkami, jak właśnie bromelaina.
Takie enzymy są też w naszych ciałach. Bez nich nasze organizmy nie mogłyby skorzystać ze zjadanego przez nas jedzenia. Posłuchajcie dalej.
W składzie galaretki, którą znajdziesz na opakowaniu, jest żelatyna, czyli takie białko, które otrzymuje się z kości, skóry czy ścięgien zwierząt. Może nie brzmi to apetycznie, ale to prawda. Po rozpuszczeniu w ciepłej wodzie, po jakimś czasie, to białko zaczyna, jak to się mówi, tężeć. Tworzy się taka galaretowata sieć. Jednak żelatyna styka się z taką bromelainą, która ciacha białka na mniejsze kawałki, to takiej sieci nie może stworzyć. Jednak ten enzym jest też wrażliwy na wysoką temperaturę. Zatem, gdy zamiast świeżego ananasa weźmiemy taki z puszki, który pasteryzowano w wysokiej temperaturze, to ten enzym już jest nieaktywny i galaretka z takim ananasem powinna stężeć. No i ostatni przypadek. Gdy galaretka ma smak ananasowy, jak wskazuje napis na torebce, i nie tężeje, to pewnie dlatego, że za dużo wody dolałaś i cząsteczką żelatyny trudno się spotkać, by utworzyć galaretowatą sieć.
Ależ nam tu ciekawa sprawa się wyjaśniła. Chemia to nie jest nauka, która wyjaśnia nam tylko to, co się dzieje w laboratoriach, a jak się okazuje, wyjaśnia nam, co się dzieje w naszych deserach. Jeszcze słówko od Kasi.
Droga Ulo, oprócz zadawania pytań, zachęcam Ciebie bardzo do eksperymentowania w kuchni. Tam pewnie w każdej szufladzie znajdziesz jakiś ciekawy odczynnik. Nic tak nie uczy jak robienie doświadczeń i obserwowanie, co się wtedy dzieje. Oczywiście czasem będzie trzeba poprosić rodziców o pomoc, ale to też jest doskonały sposób na wspólne spędzenie czasu.
A ja nawet mam pomysł na eksperyment, bo galaretkę można przygotować nie tylko z użyciem zwierzęcej żelatyny, można skorzystać z roślinnego agaru. Ta substancja żelująca ma w sobie w większości węglowodany, a białek jest w niej niewiele. W związku z tym opisany problem nie powinien występować. Ja nie testowałam, ale czytałam, że z użyciem agaru galaretki tężeją nawet ze świeżymi kiwi i ananasem. To co, przetestujecie? Zostajemy z Kasią Siuzdek, a tymczasem pora na kolejne uważne pytanie, tym razem od Wiktora.
Cześć, nazywam się Wiktor. Mam 6 lat i czemu sól roztapia lód?
Drogi Wiktorze, co prawda to nietypowe pytanie jak na porę letnią, chociaż kto latem nie ma ochoty na lody? Oczywiście niekoniecznie z solą. Pewnie masz na myśli to, co się dzieje porą zimową. To znaczy, gdy jest mroźnie i po drodze jeżdżą piaskarki, solanki, czyli pojazdy, które rozsypują piasek czy sól, by nie było na drodze tak ślisko. To może zacznę od przypomnienia, że lód powstaje z wody, gdy temperatura jest równa 0 stopni Celsjusza. I ten proces nazywamy krzepnięciem, co też bardzo często potocznie nazywamy zamarzaniem wody. W tej samej temperaturze lód się też rozpuszcza do wody i ten proces nazywamy topnieniem. Dodanie soli, na przykład posypanie nią drogi, obniża temperaturę zamarzania wody, a to znaczy, że musi być zimniej niż 0 stopni Celsjusza, bez wody powstał lód. Jednocześnie przy niższej temperaturze zaczyna się on topić. A dlaczego ta sól ma takie działanie? Gdy sól się rozpuszcza, na przykład gdy solimy wodę na makaron, to rozpada się wtedy na mniejsze części, które nazywamy jonami. Te jony utrudniają cząsteczkom wody łączenie się w sztywną strukturę lodu, więc musi być większy mróz, czyli niższa temperatura niż 0 stopni, by te cząsteczki wody zaczęły się zbliżać do siebie, aż powstaną między nimi wiązania i pojawią się sztywne bryłki lodu. A teraz w drugą stronę. Jak już mamy ten lód, to gdy posypiemy go solą, to te same jony rozrywają sztywne wiązania lodu i dlatego zaczyna się on topić.
Brzmi prosto, prawda? Ale założę się, że bardzo wielu dorosłych tego nie wie. Popytajcie i koniecznie powołajcie się na lamu.
Wiktorze, to super, że tak obserwujesz świat i się zastanawiasz, co się wtedy dzieje. A teraz mamy lato i ochotę na całkowicie inne lody. I mam dla Ciebie takie zadanie. Przyjrzyj się, jak się topią lody w zależności od ich składu. Czy były zrobione ze śmietanki, czy może zamarzniętej wody. Wtedy takie lody nazywamy sorbetami. To też bardzo ciekawe zjawisko do obserwacji.
To co, Wiktorze i inne młode umysły? Zanotowane? Macie niezły pretekst, żeby namówić rodziców na kolejną porcję lodów. Przecież to ku chwale nauki. Dziękuję, Wiktorze.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Ekipa Science Mission zostaje z nami, ale tym razem odpowiada Kasia Grochowska. Pytanie od Dominika. Wybuchowe.
Cześć, jestem Dominik i mam 7 lat, a moje pytanie jest, czemu proch wybucha?
Drogi Dominiku, nie wiem czy wiesz, ale proch był wykorzystywany w fajerwerkach w Chinach już ponad 800 lat temu. A taki proch wcale nie jest jednym związkiem, a taką mieszanką z 3 różnych składników. Soli, którą nazywamy azotanem potasu, węgla drzewnego i siarki. I każdy z tych składników odgrywa ważną rolę w spalaniu prochu.
Ha! I znowu się czegoś dzięki Wam nauczyłam. Myślałam, że fajerwerki powstały dużo później. Tylko uwaga, sól, o której wspomniała Kasia, to nie jest taka sól kuchenna. Całą grupę substancji nazywa się solami. Posłuchajmy dalej, co z tym prochem.
By coś się mogło spalać, to potrzebuje tlenu. Tak jak my potrzebujemy go do oddychania. Azotan potasu, znany też jako saletra, po podgrzaniu do wysokiej temperatury rozkłada się i jednym z produktów tego rozpadu jest tlen, który jest nam potrzebny do tego spalania. Dlatego proch wcale nie musi być wystawiony na działanie powietrza, by się spalić, a gaszenie fajerwerków wodą może nic nie dać. Po podgrzaniu najpierw zapala się siarka, co z kolei sprawia, że spala się węgiel drzewny, który jest paliwem. Temperatura tej wybuchowej mieszanki się podnosi i wtedy azotan potasu się rozrywa i uwalnia się tlen, który wspomaga spalanie. Azotan potasu, siarka i węgiel reagują ze sobą i tworzą gazy, azot i dwutlenek węgla. Uwalnia się przy tym sporo ciepła i powstaje jeszcze siarczek potasu. Ciepło powoduje, że gazy szybko się rozprężają, czyli zwiększają swoją objętość i przy okazji robią wielki hałas, bo rozsadzają mały pojemnik, w którym początkowo zamknięty był proch.
Cóż można dodać, tak proste, że aż genialne. Jeszcze słowo od Kasi.
Drogi Dominiku, to było bardzo fajne pytanie. Bardzo mi się podoba, że jesteś taki ciekawy świata. Proch ma bardzo długą historię. Może spróbujesz też sam lub z pomocą rodziców dowiedzieć się więcej na ten temat.
Polecam, bo kiedy szykowałam dla was ten odcinek, to w międzyczasie przepadłam w odmętach internetu, wyszukując kolejne informacje o prochu. Dowiedziałam się na przykład, że nowoczesny proch, tak zwany bezdymny, został wynaleziony dopiero pod koniec XIX wieku przez francuskiego chemika Paula Vieille. A wiecie, kto wynalazł dynamit? Bardzo znany naukowiec, chociaż głównie chyba z nagrody swojego imienia. Zgadniecie? Dziękuję Dominiku i dziękuję Science Mission. Wasza misja w LAMU wykonana.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Jak to mówią w teleturniejach, pora na pytanie muzyczne. Ala.
Jestem Ala. Mam 5 lat. Moje pytanie polega na tym, jak wydaje dźwięk ukulele lub gitara w skrzypce. Pa, pa!
Dziękuję Ci, Alu, za to pytanie. Na początku zacznijmy od tego, co to jest dźwięk. Dźwięk to drgania powietrza, które dochodzą do naszych uszu i tam powodują drganie błony bębenkowej w uchu. Co interpretujemy później jako dźwięk?
Mówi dr Aleksander Bogucki, fizyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a poza tym, że fizyk, to też muzyk.
Czyli do utworzenia dźwięku potrzebujemy wprawić w drgania powietrze. Do tego faktu wrócimy jeszcze za chwileczkę. W pytaniu, które zadałaś, wymieniłaś 3 instrumenty. Ukulele, gitarę i skrzypce. To, co łączy te 3 instrumenty, to element, albo inaczej rzecz, która w nich drga. Zarówno w ukulele, gitarze albo skrzypcach elementem drgającym są struny. Aby powstał dźwięk, na początku musisz przekazać strunom trochę energii i można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy sposób jest bardzo tradycyjny, czyli zarówno na gitarze, jak i na ukulele możesz po prostu szarpać struny palcami. W przypadku skrzypiec struna zwykle jest wprawiana w ruch w nieco inny sposób, czyli przy pomocy smyczka, ale efekt jest podobny. Struna zaczyna drgać. Jednak drgająca struna nie wystarcza do tego, abyśmy usłyszeli głośny i wyraźny dźwięk.
W przypadku skrzypiec, gitary czy ukulele to pudło rezonansowe ma bardzo charakterystyczny kształt, nie bez przyczyny. Chodzi właśnie o wydajność, jak najlepszy efekt wzmocnienia drgań. I słuchajcie, okazuje się, że to, jak to zrobić, jest bardzo poważnym zagadnieniem.
Aby wytworzyć słyszalny dźwięk, potrzebujemy jeszcze przetransformować, czyli zamienić, drgania struny w drgania powietrza. Taka zamiana jest konieczna, ponieważ sama struna jest bardzo cienka. I mimo iż bardzo energicznie drga, to może poruszyć tylko malutką ilość powietrza. W rezultacie sama tylko struna wytwarza bardzo cichy dźwięk. Aby zamienić drgania struny na drganie dużej ilości powietrza, struny umieszczane są w instrumentach muzycznych tak, aby drgania strun mogły wprawić w ruch tak zwane pudło rezonansowe. Pudło rezonansowe to nic innego jak taka skrzynka, zbudowana ze starannie dobranego drewna. Pudło rezonansowe jest znacznie większe od struny, więc może znacznie lepiej poruszać powietrze, czyli wytwarzać głośniejszy dźwięk. W fizyce i akustyce całe to zamieszanie z wydajną zamianą jednych drgań na drugie nazywamy problemem dopasowania impedancji. Osoby budujące instrumenty wiedzą, jak dobrać grubość ścianek takiego pudełka, czy też kierunek ułożenia słojów w drewnie, oraz posiadają wiedzę, która umożliwia zbudowanie instrumentu wydającego piękny i głośny dźwięk. Jednym ze słynnych budowniczych doskonałych instrumentów podobnych do skrzypiec był Antonio Stradivari, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. Antonio Stradivari był lutnikiem. Tak nazywamy osobę wytwarzającą i naprawiającą instrumenty, takie jak skrzypce, altówki, gitary i inne podobne. Współczesnym przykładem jest pochodząca z Kanady Linda Manser, która tworzy wyjątkowe instrumenty cenione przez znanych muzyków, takich jak na przykład jazzowy gitarzysta Pat Metheny. Kto wie, Alu, może zafascynuje Cię ten zawód i w przyszłości będziesz prowadzić własną pracownię lutniczą wzorem Lindy Manser.
Kto wie, LAMU to moc i inspiracji na przyszłość. Pytałaś, Alu, o ukulele, gitarę i skrzypce. One wszystkie mają struny. A jak działają inne popularne instrumenty?
Flet, klarnet, trąbka czy bęben wytwarzają dźwięk na podobnej zasadzie. wprawiają powietrze w drgania. Im mocniejsze drgania, tym głośniejszy dźwięk. Na sam koniec chciałbym Cię jeszcze zachęcić do eksperymentów. Bo przecież dźwięki wydają nie tylko instrumenty muzyczne. Grać można na wielu rzeczach, które znajdują się wokół nas i to nie tylko amatorsko. Znane są utwory napisane na orkiestrę symfoniczną i maszynę do pisania. Co więcej, z jednego przedmiotu można wydobyć dźwięk na bardzo wiele sposobów. Weźmy jako przykład szklaną butelkę. Można w nią uderzać łyżeczką, można w nią dmuchać. Wysokość dźwięku będzie inna, gdy do środka nalejemy trochę wody. Rodzaj brzmienia zmieni się, gdy zamiast łyżeczki będziemy uderzać innymi przedmiotami. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
A ja wiem, że wyobraźni Wam nie brakuje. Zapraszam do eksperymentowania z dźwiękami. Alu, bardzo dziękujemy.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
A jak już będziecie w kuchni szaleć ze szklankami i łyżeczkami, to niewykluczone, że zgłodniejecie. Na co będziecie mieć smaka?
Cześć! Jestem Matylda, mam 7 lat. Chciałabym się dowiedzieć, jak powstają smaki. Dlaczego pieprz jest ostry, a cytryna kwaśna?
Odpowiada dr Ula Kos-Wierzbicka, chemiczka, edukatorka i popularyzatorka nauki, członkini Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.
Matyldo, bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Myślę, że odpowiedź na nie zaskoczy niejedną osobę dorosłą.
I tu przy okazji dyskretne pozdrowienia dla tych dorosłych, którzy słuchają LAMU sami dla siebie, bez młodych umysłów dookoła. Wiem, że są tacy. To Wasz sukces, młode umysły, bo takie dobre zadajecie pytania.
Powstawanie smaków zaczyna się w buzi, czyli jamie ustnej. Na języku, na podniebieniu, w gardle mamy bardzo dużo małych czujników, które wychwytują informacje o danym smaku. Te czujniki nazywamy receptorami smakowymi. Skupiska wielu receptorów nazywamy kubkami smakowymi. Kiedyś myślano, że dany kubek smakowy odpowiada za odczuwanie jednego smaku i że dany smak czujemy tylko w ściśle określonym miejscu na języku. No ale teraz już wiemy, że to nie jest prawda. Według aktualnej wiedzy ludzie odczuwają 5 smaków. Ciekawa jestem, czy Cię zaskoczę. Są to słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami. Ten ostatni smak chyba jest najbardziej zaskakujący. W języku japońskim umami to esencja przyjemności, pyszności, smak mięsisty, przyjemnie pikantny, pogłębiający smaczność.
Japoński, Mula pewnie ma rację, ale polski też daje radę. Umami, u. Mami, u. Mamy. Nie ma jak umamy. Naleśniki jak umamy.
Co ciekawe, umami dołączyło do naszej listy smaków stosunkowo niedawno. I naukowcy nadal badają zmysł smaku i sprawdzają, czy nasze jamy ustne są w stanie rozpoznawać może jeszcze jakieś inne smaki. Być może na przykład smak tłusty? Więc dlaczego cytryna jest kwaśna? Bo ma w sobie kwas cytrynowy, który miesza się z naszą śliną i jest rozprowadzany po całej jamie ustnej. Następuje wtedy podrażnienie receptorów smakowych, które wysyłają informacje, takie impulsy nerwowe, do mózgu. I to w mózgu powstaje konkretne wrażenie smakowe.
To bardzo ważne, że to mózg interpretuje sygnały, które do niego dochodzą. Także w sprawie smaku. Wiecie, że do tego, żeby nam smakowało, potrzebny jest też zapach? Spróbujcie coś jeść, mając całkiem zatkany nos. Założę się, że jedzenie odbierzecie jako jakieś takie nijakie.
A dlaczego pieprz jest ostry i dlaczego nie wymieniłam smaku ostrego wśród 5 smaków na początku? Potocznie odczucie ostrości, pikantności określane jest również jako smak, ale w rzeczywistości nie jest to efekt działania receptorów smaku, lecz receptorów bólu i temperatury. To, że pieprz jest dla nas ostry, wynika z tego, iż podrażnia nasze receptory bólowe.
Zaskoczeni? Młode i bardziej dojrzałe umysły? Matyldo, dziękuję. Scena LAMU należy teraz do Wiktorii.
Dlaczego cukier jest słodki? Wiktoria, lat 6.
To jest świetne rozwinięcie poprzedniego pytania. Oczywiście nadal odczuwanie słodkiego smaku możemy tłumaczyć przez działanie kubków smakowych, które wysyłają informacje do mózgu, gdzie powstaje wrażenie smakowe. Ale chciałabym się skupić na innej stronie Twojego pytania, Wiktorio. Po pierwsze, chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie słowa cukier, bo cukier cukrowi nierówny. Co tu mam na myśli? To, że dla chemików, biologów i innych naukowców cukier to nazwa ogólna bardzo wielu substancji.
Pamiętacie? Dowiedzieliśmy się wcześniej, że tak samo jest z solą, czy też raczej solami.
Cukrem jest m.in. skrobia zawarta choćby w ziemniakach, czy celuloza, którą znajdziemy na przykład w drewnie, więc i papierze. I co? Mąka ziemniaczana, czy też kawałek papieru po włożeniu do buzi daje nam przyjemne odczucie słodkiego smaku? No nie. Mimo, że skrobia i celuloza to są cukry, to nie są słodkie po włożeniu do buzi. Ale przypuszczam, że to nie o te cukry pytasz. Zapewne twoje pytanie dotyczyło sacharozy, czyli cukru, który znaleźć możemy w cukierniczce. Sacharoza to tak zwany dwucukier, który już w naszej jamie ustnej rozkłada się na dwa cukry proste. Glukozę i fruktozę. A glukoza to bardzo, bardzo ważna substancja dla naszych organizmów. Jest ona dla nas źródłem energii. Cukry są absolutnie niezbędne do pracy całego naszego organizmu. Na przykład, aby mózg działał poprawnie, trzeba mu dostarczyć każdego dnia około 130 gramów glukozy. To naprawdę dużo. Wiele lat temu ludzie nie mieli tej wiedzy. Nasi przodkowie nie mieli mądrych książek o żywieniu i glukozie. Abyśmy jako ludzie mogli przetrwać, musieliśmy w sobie wykształcić pewnego rodzaju intuicję, co jeść, a czego nie jeść. I dochodzimy do sedna. Glukoza oraz cukry, które rozkładane są w naszej buzi na glukozę, są słodkie, ponieważ przyjemnie jest odczuwać słodki smak i dzięki temu nasi przodkowie wiedzieli, co jeść i chętnie pozyskiwali pożywienie, które dawało im niezbędną energię do życia. A skrobia i celuloza nie są słodkie, mimo że są cukrami, ponieważ są bardziej złożonymi wersjami cukrów. Nazywa się je wielocukrami i w naszej buzi nie zdążą się rozłożyć na glukozę. Ale chciałabym jeszcze na koniec dodać dwie kwestie, Wiktorio, żebyś nie pomyślała, że namawiam cię do zajadania się słodyczami. Pierwsza kwestia. To, że potrzebujemy glukozy i cukrów, by mieć energię, nie oznacza, że im więcej słodyczy, tym będziemy zdrowsi. Czy będziemy mieć więcej energii. Nasze organizmy są przystosowane do czasów, kiedy nie było słodyczy i sklepów z jedzeniem i restauracji na każdym kroku. Kiedyś trudniej było zdobyć pożywienie i to dlatego słodki smak miał do tego zachęcać. Teraz może to wywołać odwrotny skutek, bo przejadanie się nie tylko słodyczami może prowadzić do otyłości i wielu poważnych chorób. A druga kwestia, którą chciałabym poruszyć, lepiej jest jeść cukry złożone niż proste. No może niekoniecznie drewno i papier. A dlaczego? Dlatego, że pierwszym etapem jest trawienie cukrów złożonych i rozbijanie ich na mniejsze części. Czyli cukry złożone są lepszym źródłem energii, ponieważ dłużej ją uwalniają. Bogate w cukry złożone są na przykład płatki owsiane, pieczywo żytnie, ryż brązowy, razowy makaron, grube kasze, groch, fasola, bób, soczewice, soja. Po tę żywność warto częściej sięgać niż po słodycze, mimo przyjemnego słodkiego smaku słodyczy.
Mądrze radzi Ula. Dziękuję serdecznie, Wiktorio. Dzięki tobie zajrzeliśmy do tematu ewolucji człowieka.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Ula z nami zostaje na jeszcze jedno pytanie. Oto ono, od Tosi.
Tosia, 7 lat i chciałabym się dowiedzieć, czemu nożyczki tną.
I bum, kto zaskoczony? Ręka w górę.
Tosiu, ale że zadałaś pytanie. No dobrze. Podejmę się, spróbuję może odpowiedzieć poprzez porównanie. Asfalt, którym pokrywane są jezdnie, ulice, w bardzo gorący dzień jest nieco bardziej miękki niż zimą. Wyobraźmy sobie, że po takim rozgrzanym asfalcie przejdą dwie siostry bliźniaczki. Jedna w obuwiu sportowym, a druga w szpilkach, czyli takich butach na obcasach z bardzo cienkim obcasem. Domyślasz się, jaki będzie efekt? W wypadku siostry w butach sportowych prawdopodobnie asfalt pozostanie bez zmian. Natomiast w wypadku siostry w szpilkach na asfalcie prawdopodobnie zostaną wgłębienia, dołki, zrobione przez cienkie obcasy. Dlaczego tak się dzieje i jaki to ma związek z nożyczkami? Szpilki zostawiają ślad na rozgrzanym asfalcie, a nożyczki tną dzięki ciśnieniu.
Ostre, czyli muszą mieć jak najcieńsze krawędzie. Dlatego, gdy się ostrzy noże, to trochę się ściera ich brzegi.
Pewnie kojarzysz ciśnienie głównie z pogodą i jest to oczywiście bardzo słuszne skojarzenie, ale ciśnienie atmosferyczne, czyli to od pogody, to tylko jeden z rodzajów ciśnienia. Ogólnie ciśnienie to pewien rodzaj nacisku. Najprościej definiuje się je jako siłę dzieloną przez powierzchnię, na którą działa ta siła. Czyli jak widzimy, ciśnienie zależy od przyłożonej siły oraz powierzchni, czy też obszaru, na jakie działa ta siła. W wypadku asfaltu siła będzie związana z naciskiem bliźniaczek, czyli też tym, ile one ważą. I tutaj zakładamy, że bliźniaczki ważą tyle samo. Powierzchnią z kolei będzie wielkość obszaru styku buta. Dla obuwia sportowego będzie to cała podeszwa. Tak jak wchodzimy w butach sportowych, to cała podeszwa dotyka asfaltu czy innej drogi. A dla butów szpilek będzie to tylko część przednia obuwia oraz cienki obcas. Czy widzisz to, Siu, że dla szpilek powierzchnia będzie dużo mniejsza? A im mniejsza powierzchnia, tym większe ciśnienie, czyli nacisk, co tutaj widzimy jako dziurę w asfalcie. I z nożyczkami jest podobnie. Z nożykiem czy nożami kuchennymi zresztą też, żeby mogły ciąć, muszą być ostre. Po co? By zapewnić jak najmniejszą powierzchnię, na którą działa siła, z którą tniemy czy kroimy. Tosiu, na koniec twojego bardzo inspirującego pytania chciałabym to ja zadać tobie jedno pytanie. Jak myślisz, który plecak będzie dla nas bardziej wygodny i dlaczego? Taki z cienkimi paskami na ramiona czy grubymi? Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Tosiu.
Jak myślicie? I ja cię pozdrawiam, Tosiu, i bardzo dziękuję.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Cześć, jestem Adam Wartosiewicz ze Skierniewic, wieloletni fan LAMU.
Wieloletni. Adamie, jakże mi miło, bardzo cię pozdrawiam. Adam ma dla was pytanie o coś, czego żadne nożyczki nie przetną.
W jaki sposób i z czego powstają diamenty i czy ludzie są w stanie produkować diamenty?
Zdradzę wam tajemnicę. Znam człowieka, który to robi. Produkuje diamenty. To profesor Robert Bogdanowicz z Politechniki Gdańskiej.
Tak, to tajemnica jest straszna, że w Gdańsku, chyba jako jedynym miejscu w Polsce, dzisiaj na pewno produkują się diamenty. Wiem, bo dzisiaj włączyłem swoją przedziwną kuchnię laboratoryjną i właśnie teraz się produkują.
Kuchnię, jaką kuchnię? Pewnie ta kuchnia profesora Bogdanowicza w laboratorium wygląda trochę inaczej niż w domu, ale to porównanie jest lepsze niż myślicie.
One tak nie wypadają oczywiście jak lód z lodówki, jak mamy kostkarkę. One produkują się w takim dosyć skomplikowanym urządzeniu, które jest tak naprawdę wielką mikrofalówką. Tak jak mikrofalówkę każdy z nas zna, to ta jest taka 10 razy większa. A jak one się wytwarzają? Żeby je wytworzyć, potrzebny jest gaz, który zawiera węgiel, bo diamenty zbudowane są z węgla. I do tego używamy taki gaz, jaki jest w kuchence choćby w domu gazowej, jeżeli ktoś jeszcze posiada. I on się tam pali, taki ma niebieski płomień. No i taki my, mniej więcej taki płomień my zapalamy w naszej komorze, tylko ten płomień to nie jest ogień, tylko jest to gaz, który jest wzbudzony właśnie przez mikrofale, które są w mikrofalówce naszej wielkiej.
A wy przecież bardzo dobrze wiecie, że mikrofalówki podgrzewają. No to ta wielka mikrofalówka podgrzewa szybko i wielko, to znaczy bardzo. I słuchajcie, ten gaz
jest taki bardzo mocno wzbudzony, że wchodząc w interakcję z różnymi obiektami, potrafi zmieniać się w ciało stałe. My ten gaz, który się świeci, przetwarzamy w coś, co jest stałe, czyli tak jak zamrożony lód. I tym, co się tworzy tym obiektem stałym, jest właśnie diament. Czyli jest to w pełni węgiel, ale jest to już takie stałe, że jest bardzo twarde i każdy diamenty kojarzy, że są bardzo twarde, że w pierścionku się wkłada, jest to kamyk. U nas w naszej sytuacji te kamyki są na tyle małe, że widzimy je tylko pod zużyciem specjalnych przyrządów, takich jak choćby mikroskop optyczny trzeba włączyć, żeby zobaczyć, że one tam są. Lub też obserwując tą powierzchnię, widzimy żona zmieniła swój kolor, czyli jeżeli ją, ten diament wytwarzamy na czymś i ta powierzchnia była na początku na przykład szara, to ona się robi piękna, kolorowa jak tęcza.
Bo te diamenty, które profesor Bogdanowicz produkuje wraz z zespołem, to nie są takie duże kamyki gotowe do włożenia do biżuterii, tylko cieniutka warstwa na czymś płaskim. Jak już była mowa, diament jest bardzo twardy i to nawet gdy właśnie jest cieniutki.
Można po tym śrubokrętem drapać i rzeczywiście na tym się nie da zrobić żadnej rysy. To znaczy widać na tym diamencie później jakieś takie znaczki, ale tak naprawdę to jest tak, że ten diament nam zdejmuje ten materiał ze śrubokręta. Czyli tak jak piszemy ołówkiem po kartce i ołówek zostawia ślad, a śrubokrętem piszemy po diamencie, to zostawia ten śrubokręt ślad, ponieważ mało jest rzeczy tak naprawdę twardszych od diamentu. I śrubokręt, który jest zrobiony po prostu z metalu, ze stali, jest większy niż diament.
Diamenty są ciekawe nie tylko dlatego, że są bardzo twarde. Ich właściwości profesor Bogdanowicz stara się wykorzystać w elektronice, w procesorach, różnych nowoczesnych czujnikach. Opowiadał o tym w całym klasycznym odcinku Radia Naukowego numer 190. Gorąco polecam. No dobrze, ale Adam pytał też, jak diamenty wytwarzają się w naturze.
Obecnie z tego co wiem, to już się nie wytwarzają, bo inaczej nas by tu nie było, bo gdyby one się teraz wytwarzały, a do tego jest potrzebna bardzo wysoka temperatura i bardzo wysokie ciśnienie, no to byśmy wymarli jak dinozaury, krótko mówiąc, w takiej sytuacji.
Rzecz w tym, że diamenty powstały w dość ekstremalnych warunkach, wielkiej temperatury i ciśnienia.
Te diamenty, które pozyskiwane są naturalnie, czyli są wykopywane w ziemi gdzieś w kopalniach, czy też są poszukiwane na dnie morza, czy oceanu, no bo to są wypłukane z kolei przez rzeki, one trafiły, krótko mówiąc, na dno oceanu, ale w większości one powstały na terenach, tam gdzie jest takie geologiczne struktury, gdzie stykają się czy też płyty tektoniczne, czy też rzeczywiście tam była bardzo silne wypiętrzenie pasm górskich, to tam te skały na siebie naciskały i tam były choćby właśnie zdegradowane jakiś materiał węglowy, taki jak ropa, węgiel, który też jest pod ziemią i który my kopiemy teraz i mamy węgiel, ale w niektórym miejscu było takie ciśnienie, że ten węgiel, który my teraz wykopujemy i palimy, on był tak ściśnięty, że krótko mówiąc pod wpływem tej wysokiej temperatury z naszej kuli ziemskiej i ciśnienia, gdzie naciskały wielkie dwa kontynenty na przykład na siebie, czy góry wielkie się wypiętrzały, to pomiędzy w tej szczelinie na tyle się to ścisnęło, że powstały diamenty. My tą naturę oszukujemy. To znaczy, że zamiast tego bardzo wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury stosujemy właśnie mikrofale, które tą pracę wykonują zamiast tego ciśnienia i temperatury. Adamie, bardzo mi miło, że się interesujesz tym, co robimy i że masz takie interesujące i ciekawe dla nas pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na nie. Jak będziesz miał jeszcze więcej pytań, to oczywiście z miłą chęcią odpowiem.
Śmiało piszcie do profesora Bogdanowicza. Dziękuję Adamie i wszystkim Wam pytającym, odpowiadającym, słuchającym.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I to już wszystko w siódmym odcinku LAMU sezonu 2024. Naszą działalność można wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Zachęcam, a w kolejnym odcinku między innymi.
Co można robić w nieskończoność?
30 minut to krótko czy długo?
Kto wymyślił matematykę?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.